Dzień dobry, witam serdecznie na Napisach Końcowych i to będzie kolejny odcinek, gdzie omawiamy film, który został przez was zaproponowany za pomocą tipów, bo czasami zdarza się tak, że ktoś wysyła nam tipa z pytaniem, co sądzimy o jakimś filmie. Jest to naprawdę hojny tip, więc uznaliśmy, że takie tipy, no głupio tak omawiać po prostu w ramach odpowiedzi na pytania i będziemy im poświęcać pełne odcinki i to niniejszym robimy. Wcześniej tak zrobiliśmy przy okazji Portretu Kobiety w ogniu, tym razem dostaliśmy aż dwa równoległe, czy niezależne od siebie tipy dotyczące filmu The Cube, a także jedno z pytań dotyczy sequelu The Cube. Stwierdziliśmy, że po prostu tak nam się spodobało to oglądanie, że obejrzymy w takim razie cały cykl, obejrzeliśmy sequel Hypercube i obejrzeliśmy także prequel The Cube Zero. No i sobie pogadamy o tym. Oczywiście, no więcej pewnie miejsca poświęcimy pierwszemu filmowi, ale zahaczymy też o kolejne. To jeszcze gwoli ścisłości, może przeczytam te pytanka. Lukucz. The Cube czy The Cube 2? Podczas oglądania waszego podcastu dotyczącego w lesie 10 zasięgnik, oczywiście chodzi o ten film, te dwa filmy przyszły mi do głowy. Nie wiem jakim cudem, ale okej, może dojdziemy do tego jakoś. Stąd też moje pytanie, który z nich według was był lepszy? Fabuła, zakończenie i tak dalej. No oczywiście odpowiemy na to już tutaj w trakcie naszej dyskusji. No i drugie pytanie, Bartek MP. Pytanie horrorowe. Czy oglądaliście kiedykolwiek, którykolwiek z filmów z serii Cube? No teraz już tak. Dla mnie pierwsza i najlepsza część jest jednym z moich ulubionych slasherów, w dodatku bardzo w klimacie Portala. W sumie to też myślę, że zahaczymy. No dobra, słuchajcie, to w takim razie, żeby nie przedłużać, pomówimy sobie o tych filmach, tylko że myślę, że z racji tego, że każda z tych części była robiona przez kompletnie innych twórców, jakby nie powstał, wiecie, ten cykl nie powstał jako cykl, powstawał bardziej jak osobne filmy, gdzie każdy kolejny jakoś tam bazował na poprzednich, to pomówimy sobie ich troszkę osobno i najpierw zacznijmy od tego pierwszego, tak jakby, wiecie, tak jakby pozostałe nie istniały, nie? Tylko o tym pierwszym klipie, bo specyfiką tego filmu jest to, i myślę, że od tego warto by zacząć, że jakby w przeciwieństwie do tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni dzisiaj, w przypadku tych filmów, gdzie grupa ludzi jest zamknięta w jakimś niegościnnym miejscu i musi się wydostać z niego do domu, a taki film jest oczywiście masa, tak tutaj całe to zamknięcie, cała ta izolacja, w której oni są, to jest tylko pewien koncept, nie? Jakby ten film jest bardzo konceptualny. W zasadzie nic tu nie jest wyjaśniane, nic tu nie jest powiedziane, co, po co, dlaczego. Dostajemy tylko jakieś skrawki informacji, bo to nie jest istotne jakby w tym kontekście, nie? Jakby ten film nie dotyczy tej kostki, tylko dotyczy bardziej ludzi, którzy zostają tutaj zamknięci. Chyba, że macie jakiś inny pomysł, czym do cholery ten film jest. Czy bardziej myślicie, chodzi tutaj o zaprezentowanie jakiegoś konceptu, czy może jakąś metaforę czegoś? O co mogło chodzić autorom tego filmu?
No, wydaje mi się, że wiesz, z faktu, że w tym filmie absolutnie nic nie jest wyjaśnione i nie widzimy w nim absolutnie nic poza tą kostką, to trudno zakładać, że to miało być takie super istotne i faktycznie, nie wiem, mielibyśmy się zastanawiać, kto tę kostkę stworzył i dlaczego i tak dalej. No, kostka jest kostka z metaforą. Kostka z metaforą życia. Nie, no wydaje mi się, że wiecie, jakby no kostka jest tutaj takim ciekawym rekwizytem, a tak naprawdę to, na co mamy zwrócić uwagę, no to przede wszystkim, jak zachowuje się grupa osób w takiej określonej stresowej sytuacji, w sytuacji jakiejś izolacji, w sytuacji, kiedy muszą współpracować ze sobą. I też, no właśnie jak, nie wiem, jak różne postawy mogą prowadzić do jakiegoś sukcesu lub porażki określonej grupy i, no nie wiem, szerzej można to, powiedzmy sobie, gdzieś tam ekstrapolować na, nie wiem, społeczeństwo, czy tak mi się wydaje, czy jakby, ale bardziej iść w tę stronę, w sensie właśnie skupić się na ludziach, obojętnie czy jakichś jednostkach, czy jakichś grupach i tak dalej, no a nie na kostce, tak? Jakby ta kostka to jest taki fajny gimmick, który sprawia, że no bardziej angażująco się śledzi to, co się dzieje, jak rozwijają się te relacje między postaciami, jakby zmienia się dynamika w tej grupie w zależności od tego, że na przykład kolejne postaci giną, no i wiadomo, fajnie popatrzeć, jak kogoś siatka przycina na małe kosteczki, ale mam wrażenie, że właśnie te kolejne filmy udowadniają, że tak nie bardzo ludzie załapali, albo może no nie chcieli jakby załapać, o co chodziło tutaj twórcy pierwszej części. Kolejne filmy skupiają się na kostkach, a to wtedy nie ma sensu. Jakby im bardziej skupiasz się na kostce, tym bardziej ten film no rozpada się w rękach, bo to nie miało być skonstruowane jako właśnie taki, nie wiem, super logiczny koncept, gdzie na wszystko jest jakieś wyjaśnienie, czy gdzie te kolejne elementy się w ogóle ze sobą jakoś łączą. No nie, w momencie jak zaczynamy właśnie rozpracowywać to, kto to zrobił, do czego to służy, jak to w ogóle działa, to przemieszczanie się tych rzeczy w tej kostce, albo potem w tych innych kostkach, no to tak nie ma sensu, no bo to nie ma sensu.
To był czyściec. Ja zawsze jak nie wiem, wiesz, o co chodzi, to mówię czyściec.
O Jezu, to jak Lost, nie? To jak się oglądało Lost, to dokładnie tak jest z oglądaniem Cube'a. Jak oglądasz pierwszą część, to jeszcze koncepty, a później...
Jezu, ja tego filmu nie oglądałem od 20 lat dobrych, nie? I teraz jak sobie przypomniałem, jak zobaczyłem znowu tą ostatnią scenę z tym białym światłem, mówię, fuck. To jest ten Natalie, którego znam z tych późniejszych filmów, ze Splita, nie? I z... W Tallgrass też było trochę. In the Tallgrass, to było to na podstawie Kinga, nie? Co w zeszłym roku było na Netflixie. I to widać jego rękę jak najbardziej. W ogóle w pierwszym filmie mocno widać to jego zafiksowanie na tym właśnie, tak jak mówicie, samym pomyśle, nie? Z tymi kostkami. I to chyba była największa jego zabawa, nie? I też, że za bardzo go nie obchodziło, jak nawet te postacie będą ze sobą tam działać i grać, no bo to umówmy się, to nie byli wielcy aktorzy, nie? I tego pana, który ma cały czas te wybałuszone oczy, tego policjanta, który cały czas krzyczy i Jezu, on jest tak intensywny, że ja po prostu byłem zafascynowany jego grą aktorską, nie? Że on cały czas, wiesz, tylko tak ja mówię, Jezus Maria, chłopie, połowę bierz następnym razem, jak będziesz chodził do kostki, nie? Ale samo właśnie funkcjonowanie tej kostki, to jest fascynujące. I widać, ile on tam miał radochy, żeby, wiesz, bawić tymi matematycznymi rzeczami, nie? Że tutaj trzeba obliczać, tutaj liczby pierwsze, permutacje i cały czas tylko dorzuca do pieca, nie? Później mamy tego gościa, który on stworzył ten sarkofag, ale tutaj jest tyle tych kości w tym, tak się poruszają, nie? I tylko dochodzą te nowe poziomy, nie? Tego skomplikowania, tego jak działa ta cała cube, to wszystko, co tam jest w środku, nie? I to jest fajne, to cały czas trzyma uwagę, nie? I za tym się idzie. No ale jak właśnie zaczniesz myśleć, nie? Co on chce powiedzieć tym, nie? Że nie wiem, kondycja społeczeństwa, że ludzie nie potrafią ze sobą współpracować.
No, że wiesz, masz policjanta, który na początku wydaje ci się, że on będzie jakby przewodnikiem tej grupy, prawda? Że wchodzi w taką rolę tego naturalnego lidera, powiedzmy, ale później się okazuje, że jakikolwiek tam, nie wiem, sprzeciw, czy jakakolwiek sytuacja, która dokłada tego stresu, powoduje, że on zamiast właśnie trzymać wszystkich w ryzach, to sam zaczyna wariować, nie? No, to może tak jest, że ci, którzy powinni nas chronić, nie? Ci, którzy zakładamy, że będą odpowiedzialni w stresowej sytuacji, to koniec końców nas zawodzą, jesteśmy skazani na uzdolnione dziewczynki i autystyków.
Tak, i w ogóle, że jedyny, który przeżył i osiąga tą nirwanę na końcu, to przechodzi na inny poziom, to jest ten najczystszy, nie? Który jest pozbawiony tych, nie kombinuje, wiesz, nie idzie za nim jakaś historia złożona, później się dowiadujemy, że może coś za tym więcej stoi, nie? Tak, ale w tym punkcie wyjściowym, nie, to on był tym czystym elementem, nie? Który jako jedyny mógł dostąpić tego wejścia na inny poziom istnienia, bytowania.
O, matko. No właśnie, kurczę, ten film trochę cierpi na to, na ten jakby... Ten syndrom, wiecie, pierwszego filmu reżysera, nie? Gdzie goś chciał upakować, widać, masę różnych pomysłów w jednym koncepcie. I z jednej strony ten film powstał jako inspiracja takim pomysłem, co by było, jakby zrobić film w całości, gdzie akcja dzieje się w piekle, nie? Tylko w takim metafizycznym właśnie piekle, takim troszkę Hellraiserowym piekle w sumie, nie? Z takim labiryntem, z którego nie może się wydostać. I trochę tutaj widać. Z drugiej strony masz ten motyw, gdzie on... zdaje się, zanim jeszcze nakręcił Cube, to zrobił ten taki short, gdzie akcja rozgrywa się w windzie i mamy tam chyba 3 osoby, czy coś takiego.
Żeby sprzedać Cube, w sensie, żeby na ktoś się oddać pieniądze.
I masz wrażenie, mam wrażenie, że ten short dużo lepiej pokazuje ideę tego, co chciał powiedzieć, niż ten film, bo wiesz, jest coś takiego, że czujesz pewien niepokój zawsze, jak wchodzi ktoś nieznajomy do windy, nie? Bo patrzysz na niego i masz jakąś wizję już jakiegoś człowieka, ale nie wiesz, kim jest do końca i tak dalej, a jesteś zmuszona z nim być przez jakiś tam krótki czas na bardzo ograniczonej przestrzeni, nie? W bardzo bliskiej odległości. Wywołuje pewien niepokój, nie? I w filmie ten short jest oparty o to, nie? Że masz te osoby i ta jedna, która wydaje się taka najbardziej niebezpieczna na pierwszy rzut oka, tak naprawdę nie jest, a jest odwrotnie, wiesz, tak powiedzmy...
No trochę jak potem w Cube.
I potem to jest w Cube też, tylko że tam to jest jednak rozłożone w czasie, że troszkę się to się zatraca, nie? A z drugiej strony masz jeszcze ten motyw, gdzie oni ci w którymś momencie mówią tak bardzo enigmatycznie, kto stworzył tę kostkę i dlaczego, i tam któryś bohater w którymś momencie mówi, że jak on pracował nad jakimś tam jednym elementem, jakby każdy pracował tylko nad jednym elementem, wiesz, że to jest tak, że ktoś robił jeden element, potem dawał to dalej komuś i tak dalej, jakby nikt nie wiedział do końca, nad czym pracuje, aż w końcu ta kostka jakimś cudem się zmaterializowała, nie? I trochę tak też działa jak weźmiesz te postacie, które są tutaj zamknięte, nie? Każda ma jakąś cechę, która może sprawić, że będą w stanie rozwiązać tę całą zagadkę, ale musieliby działać razem, bo jak działają osobno, no to kończy się tak, że się w końcu pozabijali. I wydaje mi się, że istotne w kontekście tej interpretacji jest to, że w sumie mało kto ginie przez tą kostkę w tym filmie, jakby się nad tym zastanowić, nie?
Tak.
Ta pierwsza osoba, no, ta pierwsza osoba, którą widzimy na samym początku, głównie dlatego, żeby nam tutaj nakreślić, że to jest serious business, nie? Że tutaj nie ma żartów. No i potem jeszcze mamy...
Tego typa, który wymykał się z więzień i no. Po prostu on najszybciej rozkminił, że tutaj są pułapki i że trzeba je testować. I jakby na jego śmierć jest też tylko też po to, żeby nam uświadomić, że no, są różnego rodzaju pułapki, tak? Że nie możemy tylko polegać na tym wrzucanym bucie.
No, a potem oczywiście reszta śmierci już się odbywa tutaj z rąk bohaterów, nie? Więc to coś znaczy na pewno.
A tu tylko chciałem dodać, że to jest dobry wymyk narracyjny, nie? Żeby pokazać ci, jak to wszystko działa, jakie są zagrożenia, nie? Żeby tam mieć dużą grupę osób, szybko poświęcić dwie. Czyli uwielbiam ten początek z tym gościem, nie? Że już myślisz, że to będzie jakiś ważny bohater, że coś się będzie działo, nie? I nagle tyk, nie ma go, nie? I wiesz, jak to działa, ale potrzebujesz jeszcze pewnych informacji, więc można poświęcić jeszcze tego właśnie, tego gościa, który się wymyka z więzień, nie? I to też fajnie działa, później ci wszystko ustawia. Pod tą właśnie grę bohaterów, nie? Że to musi być starcie tych różnych postaw, nie? I to jest też fajne przejście, nie? Że zaczynasz tracić w pewnym momencie tą kostkę i skupiasz się na tych bohaterach, nie? Jak oni będą ze sobą współpracować, czy uda im się współpracować, zaczynasz się nad tym zastanawiać, nie? Że ta kostka, jak już wiesz, jak ona działa mniej więcej, wiesz, ile tam jest tych zmiennych, nie? Jak, co oni tam muszą badać, żeby odkryć to, gdzie coś się przemieszcza i w jaką stronę mają iść, nie? To wtedy zaczynasz się skupiać na bohaterach, nie? I no, tylko tego mi brakuje, żeby jednak tam byli aktorzy, którzy potrafią sprzedać to, co reżyser chciał pokazać, nie? A tutaj no mocno to kuleje.
Gdyby Cube okazało się większym sukcesem, to być może to poszłoby taką drogą, jaką często idą filmy, nie? Że powstaje ten Cube niskobudżetowy tutaj z mało znanymi aktorami, a później kupuje to jakaś duża wytwórnia w Hollywood i robi wysokobudżetową wersję.
Jeszcze raz,
tak. Troszkę, wiesz, nakręcono mniej więcej podobnie, ale z lepszymi aktorami, no wiadomo, że tutaj tych aktorów troszkę brakowało. Aczkolwiek, no jak, nie wiem, moim zdaniem tego typu niezależne filmy mają swój urok, kiedy biorą tych takich notryszczyków, którzy starają się. Tym bardziej, że ten film jest też nakręcony w taki sposób, że czujesz, że to jest, są, nie dość, że to jest trochę inny rodzaj filmu, też to są trochę inne czasy, nie? Jakby widać od razu po tym, jak ten film jest kręcony, że to są lata 90. jeszcze, nie? Końca 90. mamy te wszystkie najazdy kamery szalone, ten taki teledyskowy montaż, a jednocześnie no, starają się pokazać ci tę izolację, nie? I to, że są bohaterowie zamknięci na małej przestrzeni przez to, że cały czas kamera jest prosto w twarz im, nie? No stop. Nie mamy nigdy, może parę razy to się zdarza, ale bardzo rzadko mamy jakieś takie, wiecie, szersze plany, gdzie można by zobaczyć w zasadzie, wiesz, ich na jakimś szerszym planie. Zawsze mamy ich bardzo blisko i ta kamera tak lata i krąży, nie? Żeby jeszcze to szaleństwo pogłębiać tutaj.
Wiesz, no bo też nie mieli za bardzo warunków technicznych, tak? Żeby pokazywać nam szersze plany. Zbudowali jedną kostkę i kawałek drugiej dosłownie, żeby tam z jakiegoś określonego kąta móc udawać, że mają więcej tych pomieszczeń.
I podświetlali.
No, no i tyle, no tak, dokładnie. I zmieniali te podświetlenia, no. I więc nic dziwnego, że ta kamera jest blisko aktorów, no bo gdzie ma być, prawda? No.
Jeszcze a propos samej kostki i jeszcze bardzo lubię jedną aluzję. Dlaczego ona w ogóle powstała? Tam w którymś momencie też ktoś mówi, że generalnie no ktoś jakby testowali różne rzeczy, ktoś to stworzył. A jeżeli ktoś stworzył, no to już jakby, wiecie, zaczął z tego korzystać, nie? W sensie, że ta kostka powstała, bo jakieś tam rzeczy były testowane, ktoś wydał na nią pieniądze, więc jak już wydał na nią pieniądze, to coś trzeba było z nią zrobić. Więc najwyraźniej ktoś po prostu wrzucił w takim razie w nią jakichś ludzi, zaczął testować coś. Tego oczywiście nie wiemy, to jest w sferze domysłów, ale bardzo podoba mi się ta perspektywa, gdzie po prostu, wiecie, to był taki projekt, w który trzeba było władować pieniądze, bo tak się dzieje w projektach, nie wiem, jakichś rządowych, nie? Po prostu trzeba było na coś wydać pieniądze. To, tą kostkę, tu jest spoko, będziemy testować.
Może testowali pułapki, nie? Na początku. No. Może nie wiem, może testowali, nie wiem, właśnie jakieś nawet matematyczne rzeczy, właśnie jakieś permutacje, coś tam, jak tam się będzie kostka przekręcać.
Tak, tam jest
whatever.
Jeszcze powiedziane, że właśnie, że na początku to jeszcze był jakiś cel ku temu, ale potem się rozmył zupełnie, nie? I teraz nie wiadomo nawet, kto tym kieruje. Może już nikt tym nie kieruje po prostu.
No, ale nawet nie wiadomo, że pewnie tam jedna część, nie wiem, osób odpowiedzialnych, nie wie za to, co robi druga część osób za to odpowiedzialnych. No, tak jak w życiu, no właśnie w jakichś właśnie projektach i obojętnie, czy mówimy o jakichś, nie wiem, o korporacjach, czy mówimy o rządach i tak dalej, no.
Się cały czas zastanawiałem, czy ktoś to sprząta, wiesz, że, no wiesz, zginie tam ktoś, zostają te zwłoki, coś, no później
nie, wiemy, nie?
Później widzieliśmy, że to zostaje, nie, ale nadal, no kurczę, to by było fajne właśnie jakbyśmy do końca nie wiedzieli, nie, czy ktoś tym zarządza, nie, czy tak zostało samopas, czy tam się po prostu wrzuca ludzi, się o nich zapomina, no i niestety te późniejsze filmy troszkę, wiesz, jakiś poziom za dużo dodał, szczególnie ten trzeci, gdzie to jeszcze, wiesz, zrobiło zbyt abstrakcyjne, nie, i zbyt kreskówkowe, jak wszedł ten Herr Flick i zaczął tam wszystkich ustawiać po kątach, nie, więc to już była przesada. A tylko wrócę na chwilę do tych technicznych ograniczeń, nie, które właśnie, że Natalii z czym musiał pracować, nawet jak na tym poziomie gubił symbolikę, nie? I nie mógł wszystkiego pokazać, bo na przykład miało być sześć kolorów tych paneli zmiennych, nie? I nie mieli pieniędzy, żeby mieć te żelowe panele na ten szósty, więc musieli zrobić pięć, więc im się sypała ta symbolika szóstki, nie? Że tam się właśnie w filmie przewija ta szóstka i właśnie miało być te sześć kolorów, no ale niestety nie mieli, więc zostało pięć kolorów, nie? I kurczę, to jest takie filmowe, nie? Takie mocno właśnie od kuchni, nie? Że ci pokazuje, no kurczę, masz czasami pomysł, masz, wiesz, tą wizję szeroko zakrojoną i nawet przez takie pierdoły, wiesz, nie możesz jej do końca pociągnąć i później ktoś to będzie analizował i wiesz, i traci ten jeden motyw. Czemu jest pięć paneli, nie? No, jak ktoś, wiesz, nie wie tego, no to nie wie, czemu nie ma, wiesz, czemu jest pięć, a nie sześć. I już mu się nie zgadza coś w analizie i w interpretacji.
To jeszcze jak jesteśmy przy tej pierwszej części, to może takie ogólne wrażenia z mojej strony. Mi się... jakby film jako cały film, jako historia powiedzmy powiedziana tutaj, no tam nie ruszam jakoś specjalnie. Ale bardzo podobały mi się właśnie niektóre pomysły, albo niektóre motywy, które tutaj są, nie? Jakby samo to, że masz... jakby no, ten film figuruje tutaj jako horror, nie? Jakby no... No jasne, ludzie wrzuceni w jakąś tam tutaj pułapkę i muszą się wydostać, część ginie w brutalny sposób, okej. Okay. Ale dla mnie najbardziej przerażająca jest właśnie ta sytuacja, w której trafia z nieznajomymi ludźmi i musi z nimi współpracować. Musi się nagle dogadać, musi ustalić jakąś hierarchię, kto tu rządzi. I wiesz, i bardzo szybko właśnie, zresztą tu też to jest obecne, bardzo szybko się okazuje, że no ktoś, kto wydaje się najbardziej predestynowany do tego, żeby, nie wiem, przewodzić tutaj grupie, no to bardzo szybko się okazuje, że ma jakieś cechy, które sprawiają, że no... Że też pierwszy odpada jakby mentalnie od tego, nie? Ale sama świadomość tego, że nagle budzisz się po prostu i masz grupę nieznajomych ludzi, z którymi musisz się dogadać, jest dla mnie dużo bardziej przerażające niż te pułapki, szczerze mówiąc. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, i że mamy tą osobę, która jest niepełnosprawna umysłowo, nie? I to było takie niekomfortowe, że masz tą wybitnie skupiającą na sobie uwagę postać cały czas, nie? Bo cały czas ten gość coś mówi, coś robi, gdzieś się oddala od grupy i tak dalej, no bo wiadomo jest...
Muszą go pilnować,
muszą go pilnować, nie? Cały czas coś mówi, cały czas w zasadzie, wiesz, widzisz, że ci bohaterowie próbują się skupić na przykład na rozwiązaniu czegoś, nie? A tu masz jeszcze osobę, która jest w swoim świecie generalnie. Wiesz, i to było pokazanie z perspektywy tej takiej bardzo niekomfortowej sytuacji, w której masz osobę, która nie jest niczemu winna, że wiesz, jest w takim stanie, ale jednocześnie, wiesz, wpływa bardzo negatywnie generalnie na całą atmosferę dookoła, nie? Wiesz, jest bardzo proste przełożenie tej sytuacji na jakieś sytuacje w życiu, nie? Gdzie na przykład jesteś, nie wiem, w...
pociągu albo...
W pociągu, w kinie na przykład, nie? W kinie wielokrotnie się zdarzało, że na przykład pojawiała się jakaś osoba, która nie ze swojej winy przeszkadzała w oglądaniu, nie? Czy nie ze swojej winy, no bo wiadomo, kondycja zdrowotna. Nigdy nie wiesz, jak zareagować do końca, nie? No bo z jednej strony, no, irytuje cię, ale z drugiej strony, no, wiesz, że to jakby nie jest wina tej osoby i jesteś takim po prostu...
Tak?
Tak, i jesteś na takiej po prostu... do straconej pozycji, nie? I ten film po prostu, to była kolejna taka mega przerażająca rzecz w tym filmie, która wiesz, uzmysłowiła to, jaka to jest, no właśnie, mega niekomfortowa sytuacja. I nie wiem, czy to o mnie świadczy, że te dwie rzeczy są dużo bardziej przerażające dla mnie niż te pułapki, ale tak było. No, to mi robiło wrażenie.
Po prostu Cube to jest w takiej soczewce każda praca grupowa.
Dobierzcie się w grupy.
Tak, dokładnie tymi samymi problemami, z dokładnie tymi samymi rolami, gdzie właśnie zawsze masz kogoś, kto się wyrywa i kto się właśnie tu próbuje ustawić na tej pozycji przywódcy, a potem koniec końców gówno robi w sumie, robi więcej hałasu i ambarasu niż realnie pomaga. Zawsze masz tych ludzi, którzy no tam w sumie nic nie robią, ale ktoś musi ich mieć w grupie, no więc no nie wyrzucisz ich. I masz, wiesz, tych takich cichych, którzy potem się okazuje, że w sumie oni to w końcu rozwiązali całe to zadanie, a cała grupa może się potem podpisać, no nie?
No, tutaj było najgorzej, bo się straciło tego, który był najbardziej, wiesz, predysponowany do tego, żeby rozwiązać całą tą akcję, nie? I od razu go na początku ucinają, nie? I wtedy, wiesz, wszyscy jak bez głowy, nie? Jeźdźcy bez głowy zaczęli biegać, rzucać się po tych kostkach, nie? I nikt nie wiedział za bardzo, co robić. Mieliśmy tego gliniarza, który niby powinien tym zarządzać, nie? A w ogóle nie miał zielonego pojęcia, wiesz, jak to wszystko ogarnąć.
To też jest taki model... konstruowanie postaci, mówiąc tak, no już górnolotnie, który ja strasznie lubię. Znaczy, wiadomo, w tym filmie nie było też miejsca na to, żeby z tym iść jakoś dużo dalej, ale widać taki zalążek, gdzie widać, że te postacie, które poznajemy na początku, to są takie bardzo archetypiczne postacie, które można określić tam jedną cechą, nie? Jest ktoś, kto jest mądry, jest ktoś, kto jest właśnie przywódcą, jest ktoś, kto jest taki bardzo
opiekuńczy.
Tak, no jest tam na przykład pani, która była lekarką, tak?
Czy, no tak, ona jest właśnie taka opiekuńcza, ona nie pozwoli, żeby nikogo tam zostawić.
Ale masz tą sytuację i tutaj z jednej strony otoczenie, z drugiej strony właśnie sytuacja w grupie sprawia, sprawiają, że te wszystkie archetypy się tak kompletnie wykrzywiają, nie? I stają się w zasadzie no, w niektórych kwestiach wręcz przeciwieństwami siebie, nie? Gdzie ta pani lekarka w którymś momencie to też jej kompletnie odwala i zaczyna chodzić, krzyczeć w ogóle na wszystkich. I wiesz, i no, też ładnie to pokazuje, jak w takich stresowych sytuacjach, powiedzmy, te takie nasze role, które staramy się mieć w grupie, te fasady, które staramy się przed innymi trzymać, no pęka w szwach, nie?
No plus wreszcie, wiesz, dochodzi do momentu, kiedy tak naprawdę z jakiegoś takiego własnego, wiesz, takiego egoizmu, oni zaczynają trochę eliminować samych siebie, tak? Z uwagi na, nie wiem, właśnie te własne, powiedzmy, słabości charakteru, tak? Mhm. I że wiedzą, że im jest ich więcej, no tym mają większe szanse, żeby przeżyć, tak? Żeby wszyscy przeżyli. Więc tak naprawdę, jeśli nawet, wiesz, ktoś cię tak strasznie wkurza i postanowisz go zabić, no bo masz okazję, bo nie wiem, masz, nikt się nie dowie, tak? Jakby nic ci za to nie grozi, ale no wiesz, że jak zabijesz tę osobę, no to automatycznie te twoje szanse są mniejsze, tak? A ci ludzie i tak to robią i to jest takie... To jest takie dużo bardziej prawdopodobne, no nie, niż, nie wiem, konstrukcja tej kostki. To są to właśnie te elementy, które wydaje mi się, że są tą taką naszą kotwicą, tak? No plus, nie wiem, jeszcze wiesz, zawsze można to trochę postrzegać, jako masz tych ludzi, nie wiem, właśnie trochę jak w jakimś programie, jakimś reality show, w jakimś, nie wiem, gdzie przyglądasz się właśnie też, jak ci biedni ludzie w jakiejś sytuacji stresowej właśnie się zachowują z tego swojego bezpiecznego takiego pozycji podglądacza, tak? To też, powiedzmy, może być jakiś klucz.
Te Cube to w ogóle wyglądało jak ten program, co kiedyś był z tym takim... Karłem, który biegał i uderzał w takie gongi.
Forbojard. Taki...
Tak. I to dokładnie tak wyglądało, nie? Że moją misję do wypełnienia, że wskakiwanie do kolejnej kostki to było właśnie tam, jak oni musieli te szczury gdzieś tam lądować, gdzieś nurkować czy coś takiego i mi się od razu z tym kojarzyło, nie? Że to jest taki zbiór wyzwań, nie? Dokładnie jak Forbojard.
To jeszcze... Kończąc generalnie temat tego pierwszego filmu, zastanówmy się w takim razie, to czemu w takim razie ten film nie odniósł większego sukcesu? W sensie, znaczy, może okej, ówcześnie może jeszcze, wiecie, jakąś tą popularność się cieszył, w końcu te sequele, no z niego się nie wzięły, ale czemu dzisiaj na przykład się o nim zupełnie nie mówi, nie? Jakby gdyby teraz to pytanie nie przypomniało tego filmu, to ja bym gdzieś go tam zapomniał, że gdzieś tam pewnie były, ja, o ile bym nie wpadł na, wiecie, na stronę Wikipedii, przeskakując od hasła do hasła, to bym pewnie zupełnie zapomniał o istnieniu tego filmu. A jednak on jest bardzo charakterystyczny, nie? Jednak widać pewne inspiracje w kolejnych filmach z Resident Evil na czele, z tą najpiękniejszą śmiercią, jaka może być.
Wiesz co? Znaczy, jedno zdanie wiem. Wydaje mi się, że dlatego, że później była Piła, która bierze trochę podobne koncepty, też zwłaszcza na przykład w drugiej części, gdzie też ma tę grupę ludzi, którzy są razem zamknięci, muszą współpracować, a na tym etapie, no to jednak Piła robi to lepiej, moim zdaniem, niż na etapie, no pierwszej jeszcze, nawet drugiej części robi to lepiej niż The Cube, więc wydaje mi się, że trochę dlatego później już tak nikt do tego nie wracał.
No właśnie, chciałem to powiedzieć, że inne filmy zrobiły to lepiej, a może nawet nie lepiej, tylko no, w popularniejszy sposób, nie? Który się bardziej z popkulturą związał, nie? Tak, mieliśmy tak samo z Mrocznym Miastem. Fantastyczny film Projasa, nie? Według mnie nawet lepszy od Matrixa, no ale po nim wyszedł Matrix, nie? I znaczy w tym samym roku wyszedł Matrix, nie? I wszyscy rzucili się na Matrixa, to były bardzo podobne koncepty, no ale Matrix był dużo, dużo większym fenomenem popkulturowym i dzisiaj nikt nie wspomina Mrocznego Miasta, wiesz, w taki sposób, jaki powinien być wspominany, bo to cały czas jest kapitalny film, nie? Inteligentny, poruszający fajnie te wątki, które też poruszał Matrix, nie? Ale no, miał tego pecha i dokładnie tego samego pecha, wydaje mi się, miało Cube, nie? Że no, relatywnie niedługo po nim wyszła Piła, która była ciekawszym filmem po prostu, nie? I ciekawszym pomysłem na serię, żeby to rozwinąć. W ogóle została rozwinięta w ciekawszy sposób, nie? No, to nie były jakieś super filmy, nie? Ale były potrzebne ludziom w tym czasie, nie? A wiemy, jak Cube był w jakiś sposób rozwijany. Tam pojedyncze za bardzo nie wiedzieli, w którą stronę iść, wiesz, czego się złapać, komu to oddać, co dalej robić z tym Cube'em, nie? Czy to jakiś, wiesz, rząd nad tym pracuje, czy to są jakieś, wiesz, tesserakty, czy cholera wie co, nie? Nikt nie wiedział, co z tym zrobić, nie? A w Pile było prosto, nie? Rzucamy ludzi, pułapki są i jest fajnie, nie? I ludzie oglądali to, wiesz, przez dekadę, nie? I było dobrze. No i to są takie filmy, które mają pecha, nie? Jak mieliśmy na przykład te wszystkie filmy, które się zajmowały, te wszystkie filmy z science fiction związane, które tam pokazały, wiesz, te społeczeństwo przyszłości i to wszystko zapoczątkowała Gataka, nie? Szok przyszłości, 97 rok, o ile dobrze pamiętam. I też dzisiaj też nikt nie wspomina Gataki, bo przyszło po tym dużo więcej filmów.
Ja wspominam.
No teraz, ale widzisz, ale jakby ci nie powiedział o tym. Ale widzicie, ale jakby teraz wam o tym nie powiedział, to byście tak sobie nie pomyśleli. A Gattaca to był super film, nie? O którym warto pamiętać. Nie, przypomnij tylko sobie w specyficznym momencie, nie? Że o, były takie filmy? O, to Gattaca też, ona była przecież pierwsza, nie? I wtedy w ogóle zapominasz, że ona była pierwsza, nie? A to jest super kino, no ale po tym wyszło tyle tego, że gdzieś to niknie, nie? Bo one to nie były w taki sposób rozreklamowane. I to pokazuje, ile robi reklama i marketing, wiesz, taki, wiesz, przekazywany z ust do ust, nie? Że przekazujesz komuś, jaki jest dobry film. No Matrix na tym pojechał idealnie, nie? No a mówię, inne filmy gdzieś zostały z tyłu.
No czasem jest też tak, że właśnie tak naprawdę dopiero przy tych kolejnych częściach jest szansa, żeby jakaś seria się tak naprawdę rozpopularyzowała. No bo jeśli jest tendencja, powiedzmy, w miarę stała albo wzrostowa, no to wtedy wraz z kolejną częścią przybywa więcej fanów i tak dalej. I jakoś ten film dłużej żyje w świadomości, tak? No to mieliśmy dwa sequele, które no oprócz tego, że je pokazywano na jakichś tam festiwalach, no to chyba były potem już wydawane tylko na nośnikach. Nie było tego tak w takiej regularnej dystrybucji kinowej nawet. I wiecie, z tych wszystkich dróg, które mogli obrać potem twórcy sequeli, no to wybrano moim zdaniem tę najtrudniejszą, czyli rozwijanie mitologii jakby tego konstruktu, tak? Tego świata, no bo można było, nie wiem, skupić się na innego typu sytuacjach, albo no właśnie bardziej na tym czynniku ludzkim, tak? A oni tutaj poszli bardzo albo na, nie wiem, na pułapkach, tak? Żeby pułapki były jakieś super wymyślne, tak jak, nie wiem, potem Piła się skupiała. A tutaj oni poszli w wymyślanie mitologii kostki i komplikowanie kostki i kto za tym stoi. I to jest bardzo podstępne, bo nie mówię, że się nie dało tego zrobić, ale w momencie, jak już właśnie zaczynasz się w to babrać, to moim zdaniem trzeba mieć bardzo dobry i bardzo spójny pomysł. A tutaj to są takie rzucane rzeczy, które tak naprawdę bardziej szkodzą niż pomagają, tak? No bo te wersje nie są spójne wobec siebie, jakby wszystko, jakby, że nic nie ma sensu później, tak? Im więcej oni wyjaśniają, tym bardziej to wszystko nie ma sensu. I wydaje mi się, że to też może być powodem, no. Właśnie tak jak z Zagubionymi, tak? Jak się oglądało na początku i to było takie, no, metaforyczne, no, może są w piekle, no, może są w czyśćcu, może coś tam, to fajnie, ale potem, jak tylko dochodziły te rzeczy, dochodziły i twórcy obiecywali, że kiedyś to wyjaśnią, a potem nie wyjaśnili, no to już dziś, jak ktoś wie, jak to się skończyło, to raczej nie siada i nie ogląda od początku.
Tak, to jest w ogóle seria, która przede wszystkim cały czas zadawała nowe pytania, nie dawała żadnej odpowiedzi. W każdym filmie tylko dodawali właśnie te kolejne poziomy, cały czas coś nam podrzucali, ale nic nie wyjaśniali, nie? A to jest najgorsze, bo mamy na przykład Piłę, gdzie wyjaśnili ci, wiesz, o co chodzi z Jigsawem, jaki tam miał uczniów i cały czas ci coś wyjaśniali, dodając nowe poziomy, ale już wiedziałeś, co w tym świecie, nie? I mogłeś płynąć razem z nim, nie? A tutaj jak dostajesz tylko pytania, no to wiesz, nawet nie masz jak tego analizować, bo cały czas nadawają nowe i nie nadążasz po prostu za tym, co się dzieje, nie? Ja już przy dwójcach miałem, mówię, fuck, przecież to zupełnie nie przystaje do tego, co było w jedynce, nie? Czemu mi nikt tam mi nie wyjaśnił niczego, a tutaj dostaję nowe pytania i mówię, w trójkę wyjaśni, tam jest, wiesz, Zero, będą same odpowiedzi. Fuck, zaczyna się zupełnie od samych pytań, nie? I do końca jedzie tylko na tym, a końcówka to jest w ogóle największy mindfuck, jaki miałem od miesięcy, nie? Bo tam już nic nie wiedziałem, jak ta woda była, to wychodzenie i mówię, fuck.
No właśnie mam wrażenie, że jakby to tak skondensować do powodów, do których to nie chwyciło, no to właśnie fakt, że to poszło ambitniejszą drogą niż powinno dla swojego własnego sukcesu, nie? No bo gdyby dwójka nie była tym, jakby nie patrzeć ambitnym pomysłem, że... No,
fizyka kwantowa.
Tak, zróbmy teraz hipersześcia, nie? Dodajmy wymiar jeszcze, nie? Bo to ludzie, którzy lubią po prostu horrory o ludziach uwięzionych w jakichś pułapkach, będą na pewno świetnie się bawić na fizycznej zagadce tutaj.
Jak przeskoczyć sześcian? No ktoś by pomyślał, nie wiem, weźmy ostrosób, weźmy kulę, oni nie, weźmy tesseract. Nawet się nie umiesz tego wyobrazić, nie?
No, co jest cecha tak, którzy nie jesteś w stanie sobie wyobrazić. Ale właśnie ja to totalnie doceniam. Jakby też tutaj przychodzą płynnie właśnie do dwójki. To nie jest dużo gorszy film niż jedynka i myślę, że nawet gorszy niż Cube Zero, ale doceniam bardzo za tutaj pomysł na to, żeby faktycznie pójść tą drogą, nie? Bo dla mnie te właśnie... Bo w tym filmie nie ma pułapek, nie? Do końca. Jakby te rzeczy, które zabijają ludzi, to wynikają jakby...
Są według... anomalie kwantowe. Tak,
według tego filmu wynikają z natury tutaj tego od hipersześcianu. To są właśnie tam anomalii kwantowej i to jest dla mnie trzy razy bardziej przerażające niż po prostu jak kogoś przetnie na pół, nie? No bo...
To jest dla ciebie bardziej przerażające niż obcy ludzie w jednym pomieszczeniu?
Tak, nawet bardziej, bo tego to już nawet nie jestem w stanie sobie wyobrazić za bardzo. Wiesz, nie wiem, nawet to zapatrzę, nie? Do końca. A mam z tyłu głowy takie tutaj, że to ma sens, że to ma sens, tak? Jakby wierzę w to, pewnie nie ma. Wierzę w to, że ma sens, ale jednocześnie nie jestem w stanie sobie, wiesz, wyłuszczyć, o co tutaj chodzi. No ale jeszcze tutaj, wracając jeszcze na chwilkę do tego, czym mówiliśmy odnośnie braku sukcesu tej serii, no to zabrakło jednej osoby u steru generalnie, nie? Tej jednej osoby osobie, która by tak narzuciła troszkę kierunek temu, jak to ma iść, przynajmniej przez 2-3 części, tak jak to było w Pile, gdzie Lee Whannell pisał 3 scenariusze, nie?
Nie, no tu masz tego producenta, który potem był reżyserem 3 części, to jak ktoś miał narzucić, to chyba tylko on, nie? Bo tylko on się tu powtarza, ale...
Widać, że troszkę próbował, ale miał swoje pomysły i jednocześnie... Ja mam wrażenie, że... Kurczę, nie wiem czy gdyby Cube Zero nie było pierwszym sequelem, to czy nie poradziłoby sobie troszkę lepiej mimo wszystko? Jakby jesteś łatwiej ci załapać, o co chodzi w tej trójce mimo wszystko, plus tam jednak ja też nie jestem za bardzo fanem tego, że nagle dostajemy rzeczy, które się dzieją poza kostką mimo wszystko, ale jednocześnie to jest coś jakby rozbudowywanie chociaż w jakimś kierunku tego wszystkiego, nie? Na etapie trzeciej części to już było jakby zbędne, ale na etapie drugiej kto wie? Tym bardziej, że właśnie na etapie trzeciej części to już był 2004 rok. W tym roku wyszła też Piła, więc już nic dziwnego, że kompletnie ludzie sobie odpuścili jakby tę część. Więc powiedziałbym, że tutaj faktycznie jakby zabrakło jakiegoś... No właśnie oni nie poszli w tym takim kierunku, który ludzie by chcieli prawdopodobnie, nie? Czyli dowiedzmy się więcej o tajemnicy stojącej tutaj za tym, albo zróbmy jakieś fajniejsze pułapki, albo weźmy jakichś fajniejszych aktorów może do tego. Tylko no poszli w tym takim dziwacznym kierunku, który no, który sprawia, że dzisiaj to Hypercube jest taką ciekawostką w zasadzie, a niekoniecznie skończonym filmem.
Czy to jest, tak, to jest fajna ciekawostka, jeśli faktycznie, nie wiem, interesują cię zagadnienia Tesseractu, czasu, przestrzeni, fizyki kwantowej.
Pytanie,
fajnie popatrzeć, jak ktoś do tego podszedł może, nie?
Właśnie pytanie, czy wtedy jak ktoś się tym faktycznie interesuje i faktycznie wie coś na ten
temat.
To pewnie
tam są same bzdury, nie?
Tak,
pewnie,
to nie będzie się wyglądało, kurde, za bzdury, to tak nie działa, nie?
Ale to powiedzmy z perspektywy kogoś, kto się w ogóle na tym nie zna, no to nie wiem, fajnie popatrzeć, jak masz ten pokój, gdzie w jednym płynie czas szybciej, a w drugim płynie czas wolniej i że na przykład zabija cię to, jak się zatrzymasz, nie? Tam masz te postaci, że jak one w jakimś momencie przestają się przemieszczać między pomieszczeniami, to w sumie tylko od tego umierają. Albo jak nie wiem...
Chyba.
Albo jak wiesz, oni wchodzą do pokoju, gdzie widzą swoje własne ciała martwe, no nie? I w sumie nie wiesz, czy to są oni z przeszłości, czy są inne ich wersje, czy to w sumie bez znaczenia, nie?
Oni nie wiedzą do końca, czy to w ogóle, czy jak spotykają kogoś w pokoju obok i to jest on, czy to jest alternatywny wymiar, czy to jest jakaś iluzja, czy to jest może wcześniej się to działo, czy później.
Więc jakby ten aspekt jeszcze jest całkiem spoko, przynajmniej właśnie jeśli nie wiesz o tym za dużo, czy coś, ale siada wszystko inne i siadają też nawet rzeczy, które lepiej działały w poprzedniej części, no bo tam mieliśmy określoną dynamikę między grupą tych postaci, każda pełniła jakąś rolę i to wszystko...
I się odwracały w tym
tak, i to wszystko jakoś cały czas no było na pierwszym planie, tak? Te pułapki były sobie gdzieś tam. A tutaj mamy znowu grupę ludzi, mamy próbę jakby taką skopiowania niektórych cech, tylko tutaj ona jest po prostu podkręcona do absurdu. No mamy tego szalonego typa z nożem, który, jak rozumiem, miał pełnić tę samą rolę, którą pełnił Quentin w jedynce, tylko że odkąd go poznajemy, on wyskakuje z nożem, jakby w momencie później, jak staje się szalony, to jakby to nie jest dla ciebie zaskoczeniem, no bo on od początku był jakiś niezrównoważony, tak? Mimo że jest, nie wiem, detektywem, to teoretycznie, no powinien być z pełna rozumu, tak? Nie powinien reagować od razu, że tak powiem, no jak paranoik.
Zaczynasz w ogóle docenić jedynkę, bo w jedynce, jak pierwszą scenę, w której pojawia się Quentin, to on ma zakrwawione, takie pokryte krwią ręce i tego możesz pominąć po prostu w którymś momencie.
No, ale potem zadrapał się pułapkę, nie?
Czy tak, to... ale to już tutaj do zrozumienia, że okej, może z nim coś jest nie do końca. Znowu wracamy do tego motywu z windą, nie? Że ktoś wchodzi i patrzysz na jakieś tam jego rzucające się w oczy cechy i próbujesz sobie dopisać historię. Tutaj też tak jest, nie? Tylko po jakimś czasie zapominasz, bo on się zachowuje normalnie, a potem dopiero znowu wyłazi z niego to szaleństwo i myślę sobie, kurczę, okej, może coś tam było. A tutaj ty od razu po prostu nożem przystawia do oczu i w ogóle...
Ale... Wiesz, co też pokazuje, że jednak no, za ten film odpowiadał Andrzej Sekuła, który nie jest reżyserem przede wszystkim, nie, tylko jest operatorem. I to tak bardzo widać, on zrobił w życiu 3 filmy na krzyż, w tym wszystkie były, wiesz, za czapkę śliwek i jego największym dziełem jest właśnie reżyserskim. Tak, Hypercube. I to widać, on też nie wie, jak te postacie za bardzo prowadzić, dlatego je wprowadza na przykład, w ogóle wszystkie wprowadzenia są w taki mocno kreskówkowy sposób, jak pierwszy raz ta babcia wchodzi, bo to jest mój jeden z najlepszych momentów w historii kina, jaki widziałem, jak nagle masz to otwarte, wiesz, drzwi się otwierają i nagle, hello!
Przepraszam, to są prysznice! I w ogóle, tak. I wiecie, jakby oprócz tego, że ona jest, no nie wiem, czy ma demencję, czy co, no nie, jakby nie przywiązujcie się do mojej diagnozy, ale chodzi mi o to, że ona cały czas mówi jeszcze w taki przerysowany sposób, jakby była właśnie postacią z kreskówki.
Ona ma być tak jak właśnie jak ten też z jedynki, ten autystyczny gość, nie? Że w ten sam sposób ona ma być pokazana właśnie jak ta z demencją, wiesz, wielka...
Tak, jednocześnie...
Wielki umysł, no, który właśnie jest... No, a
jednocześnie wiecie, żeby nie było, żeby znowu nie było, nie wiem, za prosto, tak? No to nie możemy mieć tylko jednej osoby, o którą musimy się martwić. Nie, dorzućmy niewidomą dziewczynkę, prawda?
Która też jest genialną osobą, tak naprawdę.
Stworzonym sztucznie człowiekiem z próbówki, super mózgiem, to jest Mark Zuckerberg stworzony przez reptilian, nie?
To jest w ogóle najbardziej absurdalna postać, bo później dowiadujemy się, że to ona stworzyła to wszystko. A ona jest tak kompletnie nieprzydatna, ona nie mówi ani jednej przydatnej rzeczy w tym filmie, ani przed tym rewealem, ani po nim. Jakby jej obecność tam jest totalnie zbędna. I tam jest jeszcze ten motyw, ja go w ogóle przegapiłam, jak to oglądaliśmy i później po prostu gdzieś tam mi to mignęło w internecie i mówię, a faktycznie, że ta dziewczynka, ona ma jakiś ten naszyjnik, coś tam, ma jakiś ten przedmiot przy sobie, tak? No jakby wiemy, że ona weszła do tej kostki sama, no bo ukrywała się przed tą, nie wiem, organizacją, dla której ją stworzyła, bo ją gonili i stwierdziła, dobra, zamknę się w kostce, to mnie nie będą gonić. No ale ją gonią, bo wysłali te undercover agent, tak? Która później to zabiera i wynosi na zewnątrz. I to wszystko nie ma sensu. Jakby to wszystko nie ma sensu, bo ta Kate wysłana tam, ona też absolutnie nic nie wie o tej kostce. Jak ona ma to odzyskać, jak nawet nie wie, jak potem ma wyjść z tej kostki? To nie ma sensu, że wysyłają tam kogoś po konkretną rzecz, nie mówią mu, jak to działo. Jakby co? Jakby...
Ja w ogóle wiesz, zabijają ją na koniec, nie? I mówisz, a czemu, nie? I, bo ten film nie działa na własne...
Nie powtórzyła nic nikomu.
No tak, ale właśnie czemu jej wcześniej nie powiedzieli, co ma robić w tej kostce, nie? Jakby...
Jak ona to miała robić? Właśnie ten film nie działa zupełnie nie stoi na własnych nogach. On jest tylko częścią, wiesz, między filmami, nie? Że ma być łącznikiem, który macie coś rozwinąć, bo oni byli przekonani, że dalej będą ten świat rozwijać, wiesz, systematycznie i po tym, wiesz, będą następne. A to nie było. I dlatego ten film na własnych zasadach zupełnie nie działa. Nie możesz go obejrzeć w oderwaniu, wiesz, od całej tej serii, nie? Bo to w ogóle te wszystkie filmy musi 3 pod rząd oglądać, bo inaczej to nie widzę sensu, żeby, wiesz, ta dwójka, żeby coś z niej wyciągnąć w ogóle, nie? No bo ona gdzieś się zaczyna w pewnym miejscu, kończy, ale nie opowiada ci żadnej historii, nie? Ludzie wchodzą do pokojów i coś się w nich dzieje dziwnego, nie? Tu coś lata. W ogóle ta dwójka, gdzie był ten informatyk, ten młody i ta adwokat.
Po co oni tam są?
Oni się zestarzeli podczas seksu, tak. Nie? I to była ich cała rola, ale oni no nic więcej tutaj nie mieli do roboty, nie? Więc Jezu, to było takie dziwne. W ogóle ten film tak przyspiesza w pewnym momencie, nie? Że jest powoli wszystko na początku, wiesz, zaczynają sobie wymieniać się informacjami, widzi, że się wypytują, kto jest od czego, wiesz, czemu się tu znalazł, że wszyscy są powiązani z tą wielką, złą korporacją, firmą, nie? Wojskową czy czymś tam. Izon, tak. A nagle zaczyna wszystko zapierdalać. Mamy tego gościa z nożem, którego jest 10 wersji, który jest obwieszony cały w zegarkach, już się zdążył po siebie, nie ma oka. Tak, identyfikatory, zaczyna zapierdalać z tym nożem. Bawiłem się jak prosie. To było super, nie? Ja chyba najbardziej lubię tą część, bo ona jest tak popierdolona zupełnie, nie? Że aż angażująca tak na maksa, nie? Ale nic się w tym filmie kupy nie trzyma. To jest tylko, żeby pokazać ładne obrazki, no bo mówię, to dalej powtarzam, że to zrobił operator, nie? Który umie pokazać, tam co chwila mamy te, wiesz, o, w tej sali nie ma grawitacji, zróbmy ten rzut, wiesz, obrót kamerą na górę.
To jest sporo takich naprawdę fajnych kadrów, nie? Gdzie na przykład coś się dzieje, a jednocześnie do góry nogami w drugim końcu kadru znowu mamy inną scenkę, która się tam, wiesz, dzieje w tle. Jest sporo naprawdę bardzo ładnych tutaj ujęć, widać, że tutaj spokojnie ten film by się nadał na portfolio dla pana Andrzeja Sekuły.
Tylko tak, za paskudzonego CGI z 2002 roku, które się tak nie broni, jak wiecie, jest ten moment, że wchodzi to takie wirujące coś, co zabija Jerego. Nie umiem tego nazwać, nie wiem.
Kiper sześcian, no.
No to nie jest kiper sześcian, no. To jest to takie coś, co się zaczyna od kwadratu, a później się powiększa i później...
Kiper sześciana nie ma, nie istnieje.
Trudno powiedzieć, to jest jakiś rodzaj anomalii, pewnie ma to jakąś nazwę. No w każdym razie, to jest tak okrutnie brzydkie i... Jakby generalnie, no właśnie niestety, ten film, mam wrażenie, bardziej skupił się na tym, żeby, nie wiem, szokować nas jakimiś właśnie tymi wydarzeniami, żeby takie krady mówi, tam się później w jakimś momencie po prostu zaczyna ciągle tylko coś dziać, no tylko to wszystko nie ma sensu, tak? No są twisty po to, żeby były twistami, że ktoś jest z kimś tam, a to nie ma najmniejszego znaczenia. I tak.
Wikipedia pisze Shifting Variations of a Tesseract.
Okej.
Okay. No już. I mi szkoda, bo najbardziej Jerego najbardziej lubiłem z tej całej ekipy, bo się wydało najbardziej spoko z nich wszystkich.
Jedyną przydatnością Jerego było to, że miał zegarek.
Nie, no Jerry wpadł na to, żeby oznaczać na przykład pokoje i sprawdzał godziny.
Był
miły, był jedyną miłą osobą.
Mieli, tak naprawdę się okazało, koniec końców, że tutaj jest ważna tylko jedna liczba, tak? Że jakby nie jest ważne, w jaką stronę idą, nie jest ważne, w jakim... w jakim pomieszczeniu są, bo to wszystko i tak się składa do jednego pomieszczenia, tak? I koniec końców ważna była tylko ta jedna liczba, która była godziną i kurde, wszyscy patrzyli na to przez cały film i nikt nie mógł na to wpaść, chociaż było tam dwóch geniuszy matematycznych.
Mhm. Ja lubię ten moment, jak cały czas pokazują te zegarki, są zbliżenia tą godzinę. No, ja już wiedziałem dawno, o co biega. Oni jeszcze dalej.
To jest ta godzina, w której to się, ten trakt się zapadł, więc trzeba było po prostu przeskoczyć przez dziurę, nie?
Tak, można było po prostu cały ten film też mogli siedzieć po prostu na dupach, tak jak ich przywiało, no i tyle, no. I...
Ja też się w ogóle bałem, że ten trakt się poskłada i po prostu ta Kate wyląduje za regałem i będzie musiała, wiesz, kurz wyrzucać.
Wiesz, że kurczę, jest ta kuła... Na początku kariery nadworny ten operator
Tarantino,
nie? Bo i Pulp Fiction, i Wściekłe Psy, więc to jest, wiesz, kupa CV. I mówię, czemu więcej nie podpatrzył, jak pracował z Tarantino, nie? Czemu? Ja rozumiem, że on też tu chciał, wiesz, te zabawy z czasem, wiesz, przemieszanie, poplątanie. A mówię, nie w tą stronę jednak, nie? Bo powinieneś inaczej się tego nauczyć, nie w ten sposób.
No, znaczy, lepiej nie, bo jakby lepiej jak twórcy, którzy nie wiedzą do końca, jak się robi filmy, nie brali się za taki styl robienia filmu, bo widzieliśmy już parę złych przykładów, więc
jest, jakby Tarantino zrobił drugie Cube, to by było piękne.
ale a propos tego w ogóle, że ten film jest na początku wolny, potem przyspiesza, może taki był cel, bo tam jest ten motyw, że wiecie, że ten hiperszczęście na początku ma ileś tam milionów tych pomieszczeń, a one się zapadają, on się zapada cały czas, więc dlatego to wszystko przyspiesza, bo tych pomieszczeń jest coraz mniej, w końcu to się bliżej, po prostu kompiluje, no, do jednego, jakby się pojawiają te wszystkie rzeczy w jednym pomieszczeniu, nie? I nagle ten szalony policjant pojawia z nożem w wersji,
która spędziła tam co, kilkadziesiąt lat? Jak to nie ma działać?
No właśnie, no, był siwy i w ogóle co, jadł Jerry'ego cały czas?
Tak, no. Na to wyglądało. A był piękny, jak był taki szczęśliwy, jak mordował któryś tam już raz Jerry'ego. Ja tak, wciągłem się jak skurwysyn, jak tak.
Jerry'ego i Becky, nie?
Ja tak lubię ten film, no i to jest moja ulubiona część ze wszystkich. Nie? To nie jest nawet guilty pleasure, ja się bawiłem jak świnia po prostu.
Nie, ale sporo takich dziwnych właśnie pojedynczych rzeczy, które jednak zapamiętasz, nie? Mnie strasznie bawiło to, że ten haker był jak Jesse Eisenberg i spotkał tą dziewczynę, która wygląda jak Anna Kendrick, po prostu sobie razem poszli i spacerowali po tym.
I tak totalnie nic nie wnieśli, jakby wykreśli cicho boję z tego filmu, nic by się nie zmieniło, absolutnie nic by się nie zmieniło.
Ja miałem ten moment, jak on nagle otwiera to okno i widzi tą dziewczynę, jak tam leży i w ogóle wygląda, jakby pierwszy raz kobietę zobaczył, nie? I tak wow! Tak, wow, niesamowity, nie? Muszę tam wejść. Widać, że programista, nie?
Tak, i to masz jak takie przechadzanie się, cały ten film jest jak przechadzanie się po, nie wiem, w siedzibie właśnie jakiegoś Facebooka, jakiegoś takiego korpo, bo nie masz takiego, że w ogóle nie czujesz tego zagrożenia. No dobra, niby masz te zmiany, te anomalie i coś
to zaczyna działać. Ale w siedzibie Facebooka nagle, wiesz.
Tak, ale w jedynce to byłeś zesrany, nie? Wiesz, że co tutaj wyleci ze ściany, nie? Bo to wszystko było takie mechaniczne, takie żywe, takie, wiesz, czułeś to zagrożenie blisko, nie? I w ogóle też jak światło i wszystko, nie? Że to na innym poziomie grało. A tu oni tylko bzz, wchodzą, okej, okay, bzz, dalej, nie? Bzz, no.
Dobra, słuchajcie, to tyle się chodzi. Generalnie ten film się kończy w ten sposób, że mamy, tak jak już napomnieliśmy w początku, że ta bohaterka okazuje się, że miała jakiś cel, zostaje tutaj uciszona. Jeszcze jest ten motyw, gdzie oni mówią, że Phase 2 terminated, nie? Tak jakby to miał być kolejny poziom tworzenia tych kostek, więc tutaj mogliśmy mieć kolejne pytania, no i przyszedł prequel, Cube Zero. Wyreżyserowany wreszcie przez Barabasza, producenta dwóch poprzednich części.
A ja tylko dodam, to jest mój nowy ulubiony reżyser będzie, po Rurreni, bo sprawdzałem jego filmografię i zobaczę wszystko, bo on zaczynał od po tym, po Cube Zero, który był jego debiutem, nie? Po tym, jak już był producentem, został reżyserem, zaczął robić filmy z Robem Lowem, takie niskobudżetowe akcyjniaki i romanse. Zaczął robić filmy z Cubą Gooding Juniorem.
Oj, na filmie Świętach, to moja działka.
Tak, z Robem Lowem, chyba z zeszłego roku, jakoś tak. Ale ma filmy właśnie z Cubą Goodingiem Juniorem, który już grał w akcyjniakach takich najtańszych, nie? To jest oscarowy aktor, który się wszedł na ten poziom. A później ma okres, przez kilka lat, filmów z Jean-Claude Van Damme.
No widzę właśnie.
Taki, wiesz, też za grosza akcyjniaków. Tak. Te tytuły są tak cudowne. Będę wszystko obejrzę z tego. W ogóle jakieś Assassination Games, gdzie gra z tym, ze Scottem Atkinsem. To o tym pogadamy kiedyś, jak chcę zobaczyć jego wszystkie filmy. Ten facet musi być geniuszem. Albo Falcon Rising, to jest z tym, Michaelem J. White'em. Jak wyciągasz Michaela J. White'a w którymś momencie swojej kariery, to już wiesz, że jest grubo. Wiesz, że trzeba zobaczyć wszystkie filmy.
Ale ostatni film nie ma strony Wikipedii nawet. Christmas in Rome.
Ej, ale to brzmi jak coś dla mnie z kolei.
TV Movie, okej, okay, kto tu gra?
Ale w ogóle to wiesz, te Pound of Flesh, nie? To jest... cudo. Zobaczę jego wszystkie filmy.
To byłby choć minimalnie kojarzony chyba.
No nie, to za Hallmark, a to film Hallmark
robi. Ej, na pewno jest na podstawie jakiegoś Harlekina.
Ej, ale zobacz, ten plakat ma nawet idealną paletę barw plakatu Hallmarku. Zielony, czerwony.
No bo filmy świąteczne muszą mieć na plakatach zielony i czerwony. No taka jest zasada.
Masz tą parę, która pewnie, wiesz, spotykają się w jakichś okolicznościach, a potem...
Wpadają na siebie, bo jest ślisko na ulicy.
A potem dochodzi jakieś nieporozumienie, albo ktoś kogoś oszukuje. Jest ten smutny montaż, jak patrzą w szybę. A potem jednak przepraszają się, wszystko jest dobrze.
Ja jestem koneserką filmów o świętach, takich im bardziej podły, tym lepiej, tak więc no.
Ale kocham ten moment, jak się już wyciąga Robaloa. Albo no kurczę, no przecież ten. Patrzcie na to.
O, fakt, to jest jego, ja to oglądałam. Jezusie, to było właśnie, tak, to było takie straszne główno. Oglądałam je na ostatnie święta. Oglądałam to na ostatnie święta, tak. To jest to, okazało się, że tam w ogóle nie ma świąt, bo oni się w Afryce cały czas, więc ten film mnie strasznie oszukał. Tam gra ta Charlotte z Seksu w Wielkim Mieście.
Tak.
I o Jezusie, to był absolutnie jeden z najgorszych filmów, jaki w życiu widziałam. Po prostu oni siedzą w Afryce i chcą ratować słonia czy coś, ale jest nieporozumienie.
Najbliższe miesiące to będzie tak, jak wtykałem rolę Reni w każdym możliwym momencie, teraz będzie pan Barabasz.
To było kiedyś na Netflixie, to Holiday in the Wild. Możecie sprawdzić, czy jeszcze jest, jeśli ktoś lubi szmatła. Ciekawszy
niż cały kiu. Horizima na pewno jest. No. Co to jest? The Saint.
O tak, on zrobił tego Adam świętego, Reiner. Nową wersję, którą nawet w kinach nie chcieli puścić.
Roger Moore to umiera.
Nie, ma cameo, tak, ale to jest ta wersja, która miała być w kinach, ale nie chcieli jej wpuścić w kinach, nikt tego nie chciał wypuścić, więc poszło bezpośrednio gdzieś tam na streamingi. To czujecie to?
Tego tu nie ma.
Geniusz!
No,
siedziałem dzisiaj tak z godzinę i całą jego filmografię badałem, nie?
Ostatni występ Rogera Moore'a przed śmiercią, super. Dobrze wiedzieć. No. Dobrze, to pomówmy o jego najlepszym filmie, The Cube Zero. Bo prawdopodobnie to jest jego najlepszy film. W sumie nie był. W sumie, kurczę, no serio, nie był aż taki zły, jak na trzecią część tajnej serii, która na tym etapie już nikogo pewnie nie obchodziła. Nie było aż tak źle, w sensie. I tym bardziej, że z tego, co widzę, to przez fanów też nie jest najgorzej oceniana. Nie mam wrażenia, że jest troszkę bardziej lubiana niż ta druga. Nie wiem, czemu.
To jest dom, najbardziej to był, kreskówkowa.
Wiesz, budżetowy dom w głębi lasu, nie?
To jest najbardziej kreskówkowa część, która ma złego nazistę wrzuconego do, nie wiem, jakiejś orwellowskiej antyutopii i nie wiesz, o co chodzi, ale przychodzi ten gość z tym sztucznym okiem i jest taki, och, jestem tak super uber zły, no to...
Ale to jest taki Hans Landa, nie? Taki, ale zobaczymy, co tutaj jest. Panie,
ale to jest niesamowite, jak ten Herflik, on ci zupełnie zmienia, wiesz, odbiór tego filmu, nie? Bo tak wszystko, jak masz, jak oni badają tych ludzi, nie? I masz to przełączanie przycisku, to jest angażujące, nie? Bo nie wiesz, o co chodzi, nie? To jest takie właśnie w stylu Losta, nie? No zastanawia się, jak to się rozwinie, nie? I nagle wbija ten, wiesz, nazista, nie? Ten Herflik, wszędzie te oko wsadza swoje sztuczne. Ma tych swoich dwóch cyberhakerów, którzy, wiesz, od razu obracają klawiatury.
Rąbę, jakieś dziwne szpony, ja nie wiem. Zamiast klawiatury to odwracają do ich przemyśle, nie wiem, płytce drukowane.
Dla mnie ten obrót klawiatury to się włącza zupełnie inny film. To jest ta taka zmiana, wiesz, wizualna całego odbioru filmu, nie? Że ja mówię, o dobra, tu się zaczyna ten taki... Typowo film z pierwszej połowy XX wieku o hakerach, nie? Że tutaj robią
super
rzeczy.
Hakuj szybciej.
Tak, hakuj szybciej, hakuj, napierdalaj, nie? I ten Herflik tam siedzi i mówię, fuck, co się stało z tym filmem, nie?
No to taki, no, wydaje mi się, że... Znaczy tak, po pierwsze, ja w ogóle jak ten film się zaczął, nie? I mamy znowu powrót do tych troszkę bardziej industrialnych wnętrz, ale jeszcze bardziej zgrzebnych, więc widać, że to się dzieje wcześniej, bo nie są takie ładne jak tutaj u nas za nami, tylko takie dużo więcej jest metalu, nie? Nie są takie estetyczne te kostki w środku.
To jest dziwne, bo z reguły jak najpierw robisz kostkę, powinna być ładna, a z czasem powinna być brzydka, nie?
Ale to są te wcześniejszy projekt widocznie, nie? Później robili już ładniejsze, ale wiesz, że wszystko jest takie brudniejsze, może troszkę bardziej mroczne, przynajmniej na początku. I sobie myślę, kurczę, czy to nie jest tak, że jakby już wyszła piła i po prostu oni stwierdzili, że wróćmy do naszego pomysłu, tylko że zróbmy to tak w tym stylu teraz, jaki jest modny, ale nie, no to wyszło w tym samym roku, więc troszkę tutaj wyprzedzili czasy. I jednocześnie właśnie masz ten motyw, gdzie poznajemy losy jakby dwóch pracowników operujących jakby tym, co się dzieje w tych kostkach. I to był
Kurczę, to jest nawet nie jest najgorzej tutaj też poprowadzone do pewnego momentu, bo z jednej strony, no masz ten motyw, który dopiero potem jest fajnie rozwinięty w Cabin in the Woods, więc znowu, kurczę, nowatorstwo tutaj. A po drugie, mi się bardzo podoba to, że wiesz, poznajemy tych pracowników i też gówno wiedzą w ogóle, co się dzieje, nie? No jakby oni są tutaj tylko, zadajemy pytań, dostajemy rozkazy, w ogóle dostają te pastylki z jedzeniem i oni tak, i wiesz, i podoba mi się ta atmosfera, gdzie masz tego gościa, który widać, że jest bardziej doświadczony i mówi, nie pytaj, tak? Zajmij się tym, co masz robić i nie zadawaj pytań, bo po nas przyjdą i mamy tu siedzieć, tylko wyrobić to, co nam każą. I to było do pewnego momentu naprawdę fajne, nie? No potem jak wbija nagle ten przełożony, to się nazywa zresztą Jax, i chodzi z tym okiem właśnie i mówię, zachowuje się taki Hans Landa Hallmarku, no to burzy to trochę mimo wszystko ten klimat, nie? Tym bardziej, że nagle ten bohater główny nagle stwierdza, że heroicznie ruszy do kostki i pomóc, co już jest takie mega naciągane, jak wiesz, w momencie, kiedy widzi, co się dzieje. Ale do tego momentu jest sporo naprawdę fajnych pomysłów. Podoba mi się ten motyw właśnie z tą maszyną, gdzie okazuje się, że jeden z tych pracowników, który też najwyraźniej wpadł na podobny pomysł, trafił tam do tej kostki, no i wyszedł, tak jak ta postać z pierwszej części, nie? Wyszedł na to światło. Okazuje się, że to nie jest koniec drogi, tylko to jest jakby kolejne pomieszczenie, tylko trochę inne, nie? I musi odpowiedzieć na to pytanie, czy wierzy w Boga. I nigdy nie dostajemy odpowiedzi, co by się wydarzyło, jakby odpowiedział tak. I oczywiście ten pracownik mówi, że nikt nie odpowiedział jeszcze tak. Ale czy gdyby odpowiedział tak, to na pewno by...
To może zginąłby w inny sposób, tak?
Albo też by płomień ruszył. No. Może to jest takie, wiesz, tylko pro forma, żeby po prostu się pozbyć typa. I kto wie, być może tak skończyła ta postać z pierwszej części. Nigdy nie wiadomo.
Tylko no właśnie, to wszystko... To też znowu nie ma trochę sensu, tak? No bo oni tam, nie wiem, co 3 razy, oni faktycznie wspominają Boga w tym filmie, łącznie z tym naszym ulubionym nazistą, który też tam coś mówi, coś tam o Bogu, ale no nie wiesz, jaki jest kontekst, tak? Nie wiesz, czy to jest właśnie, nie wiem, takie społeczeństwo, gdzie no właśnie, nie wiem, wszyscy żyją pod jakąś doktrynę religijną, gdzie na przykład właśnie ci, nie wiem, przeciwnicy, którzy temu zaprzeczają, to są ci ludzie zamykani w tej kostce, no i wtedy to by miało sens, że jako, nie wiem, ta ostateczna kara, jeśli powiedzą, że nie wierzą, no to nawet jeśli przeszli przez ten labirynt śmierci, to i tak giną, czy coś. A jakby tutaj, to nie ma żadnego kontekstu, to nie ma żadnego znaczenia, więc jakby... No jasne, no czujesz może taki pewien, nie wiem, zawód czy coś, czy nie wiem, czujesz się oszukany, że o, tutaj ktoś niby przeżył, niby mu się udało, a koniec końców i tak ginie, ale nie wiesz, o co chodzi, tak? Nie wiesz, jakby ten film próbuje udawać, że są jakieś realia dookoła, poza właśnie tą kostką i poza tą organizacją, ale tak. Nie ma, widzisz jakiś skrawek lasu, gdzie jacyś, nie wiem, wspomagani tutaj genetycznie czy biotycznie żołnierze gonią jakąś w ogóle panią jak dziecko.
Ale nie potrafią trafić się za bardzo.
Tak, jakby wiesz... Jest ten świat, w którym właśnie, nie wiem, czy to jest rząd, czy to jest też jakaś, nie wiem, prywatna nawet korporacja, whatever, dysponuje armią po prostu żołnierzy, nad którymi są w stanie przejmować kontrolę i którzy są w stanie iść jak takie, wiecie, maszyny do zabijania, nie zważając na ból, cokolwiek. A mimo to, zamiast po prostu zabijać tych ludzi, to wrzucałem ich do tej kostki. Po co? Pojawia się ten koncept, że no, może tutaj się testuje jakieś pułapki czy coś. Okej, to by miało sens, gdyby tam testować same nowatorskie rozwiązania. Właśnie, nie wiem, jakiś super wirus, który zjada ci twarz. Okej, dobra, gdzieś to musisz testować. No też pytanie, po co, skoro już masz armię. No ale whatever. Ale wiecie, tam są też takie zwykłe pułapki, nie wiem, jakiś tam miotacz czegoś tam, albo jakieś tam liny. Serio musisz to testować w tej kostce? Jakby, jak chcesz coś przetestować, to po prostu wrzucasz ludzi w jakieś jedno pomieszczenie i testujesz pułapkę, nie? No zawsze... To się wszystko po prostu rozłazi w szwach, a przez to, że ten film cały czas nam o tym przypomina, cały czas nam coś dorzuca, no to nie możesz o tym nie myśleć. No właśnie to już nie jest ten etap, kiedy możesz jak przy pierwszej części traktować to umownie, skupić się właśnie na nie, na relacjach między postaciami, bo tego tu nie ma. To jest skupianie się na tym lore, który nie ma kurwa sensu, no.
Myślę, tutaj trochę w złym kierunku poszli, bo jak dla mnie to jeśli już używać tej kostki do testowania czegokolwiek, to do testowania ludzi, nie? Z jakiegoś tam
tak,
powodu.
Tak, jak się zachowają właśnie, czy zostawią, nie wiem, słabszego z grupy, czy nie wiem, właśnie będą samolubni, czy będą współpracować, a nie kurczę, o, a tutaj wbijemy ci igłę z czymś tam.
Myślę, tak, jakby, wiesz, jakby na przykład, nie wiem, żołnierzy sprawdzali w taki sposób, nie? Jak sobie radzą pod wpływem stresu, nie? Chęć przeżycia, jak sobie poradzą, wiesz, bez żadnych dodatkowych rzeczy, bez ekwipunku, bez takich tam, nie? Po prostu w tej kostce i jak im się uda uciec, jaką mają, wiesz, zdolności, wiesz, łączenia faktów, myślenia, nie? I takie, no to jeszcze rozumiem, czemu by to działało, nie? Ale tutaj wrzucają randomowych ludzi i patrzą, wiesz, co się z nimi dzieje jeszcze w takie, wiesz, pojebane sposoby, żeby ginęli, nie? Czemu wojsko miałoby właśnie robić coś z tymi linami, nie? Że gościa tam na ileś części rozerwie? Po co? Nie wiem, nie wiem jak to wytłumaczyć, to jest tak durne.
W tym filmie było to dźwiękowe? Co?
Tak, w tym filmie jest pułapka dźwiękowa, gdzie po prostu gościa rozsadza i zostaje to ubranie.
Ubranie samo, nie wiem jak to miało działać, ale okej.
Z czego jest to ubranie zrobione przede wszystkim?
No, to może powinien mu kości. Wiem, właśnie zbroję z tego ubrania, czy co?
Aczkolwiek tu jest ta najbardziej obrzydliwa scena ze wszystkich części, ta scena otwierająca, jak ten gość po prostu zaczyna się, nie wiem, topić czy coś. Boże, to było ohydne.
Nie, no to było okej. Okay. Jakby widać, spoko, że dużo pieniądza poszło na to i
no,
ale, na
no, to jest jedyne, co zostaje z tego filmu, moim zdaniem.
Mi to zapowiadało lepszy film niż to, co się później działo. Byłem nastawiony na takiego Cronenberga jakiegoś i wiesz, o, teraz będą wykorzystywać. Wiesz jak, właśnie w jedynce się aż tak nie skupiali na tym, jak działają te pułapki, nie tylko na ludziach, nie? W dwójce skupiali się na wszystkim i na niczym, nie? Nie wiem, co tam się działo. A w trójce mówię, dobra, teraz pójdę w stronę tych pułapek, pokażę, jak one działają, jakie one, wiesz, są naprawdę złowieszcze i przerażające. I no wiesz, i to zrobią taki piłowy bardziej slasher, nie? Jak mamy rok, kiedy wchodzi piła, nie? Będzie coś w tym stylu, nie? A tutaj nie, zupełnie, wiesz, mieliśmy tą scenę otwierającą zajebistą, to rozerwanie jeszcze tymi linkami, co było głupie, a później ten film się zupełnie rozlazł, nie? Między tym, co chcieli nam pokazać, że jak ci goście działają, co było fajne, co było angażujące, mi się bardzo podobała relacja między nimi, nie? No ale w którym momencie
no,
też...
rysunek w ogóle, Brainman i Chessman, no to było urocze.
A jak on pobiegł wyrywać te kable, ja mówię, jest, kurwa, jest, nie, uciekł naziście, nie, i będzie ratował kumpla. Mówię, to było fajne, jakby on w ogóle ten też tam wleciał i próbował tego kumpla jeszcze uratować i oni razem na końcu i by im się udało, nie? Jakby im się udało, to bym czuł takie fagie, nie? A tutaj mam takie zakończenie, które w ogóle nie wiem, wiesz, o co w nim chodziło. Ja czy... Szaję, że chcieli fajnie zrobić, że o dobra, to jest jedynka, nie? I teraz też do końca nie wiem, czy to miała być powtórzona scena z jedynki, tylko...
Tak, że...
To miała
że,
być,
że masz sobie myśleć, że wtedy, a, czyli ten typ z jedynki to też był wcześniej pracownikiem, któremu też raz się już udało, więc rzucili go jeszcze tylko raz, mieli, tylko żeby teraz żadnego... było trudniej, nie?
Ale wiesz, oni powtórzyli wszystkie dialogi, wszystko z tej sceny, tylko żadnego aktora podobnego nie znaleźli.
Nie, no bo to nie są ci ludzie z jedynki, tylko to są inni ludzie, ale w identycznej sytuacji, jak rozumiem.
Ale oni mówią
te
same rzeczy, co ci w jedynce.
Ale właśnie ja nie wiem, ja to sobie dopowiadam tak, że to są postacie z jedynki, w sensie...
Ja też, tylko że nie mieli tych aktorów
tych samych. Magia filmu,
tylko
tak?
Tylko masz czarnoskórą kobietę zamiast mężczyzny, no, na przykład,
tego, no tak. I co z tego, no to wszystko jedno, kto tam jest, jakby chodzi bardziej o sens tutaj tej sceny. No nie ma znaczenia, że są te same postacie,
tak, bo oni powtórzyli dokładnie każdy dialog, nie? I to on też powtórzył każde słowo, które było w jedynce. I to mnie...
Po kolor inny powiedział, czy
Nie, ten sam, że on chce... Tak, że jeszcze czerwony, a chce niebieski, jakoś tak to, nie?
A nie, że są zielonym, a chce do innego?
No whatever, jak dla mnie to była po prostu taka, wiecie, analogia, taka,
no
że
tak.
Tutaj ta sytuacja się powtarza, że ta grupa z jedynki to jest któraś kolejna grupa właśnie, nie wiem, z jakimś, powiedzmy, identycznym, nie wiem, składem osobowym, powiedzmy, mniej więcej. No jakby ja najbardziej żałuję, że ten film, skoro już i tak pokazuje nam to poza kostką, pokazuje właśnie nam tych pracowników, to właśnie nie skupił się na tym wszystkim dookoła, żeby właśnie już odejść od tej kostki, no bo widać, że nie mieli pomysłu na to, co tam ma się dziać, tam już nie ma w ogóle żadnych relacji między tymi postaciami.
No, ciężem giną,
tam za jakiś czas ktoś tam umrze, no whatever, no jakaś fajną pułapkę sobie zobaczymy, ale właśnie żeby nakreślili nam to tło, no skoro właśnie na końcu tym decydującym pytaniem jest to, czy wierzysz w Boga, no to niech mi ktoś wytłumaczy, niech mi ktoś powie, o co z tym chodzi, dlaczego to jest ważne, jakby, jak mam to rozumieć, tak? Czy właśnie chodziło o to, że masz wierzyć, czy może chodziło o to, że żadna odpowiedź nie jest dobra i to było takie właśnie prowizoryczne? No po co to tam jest? Jakby to masz, z kolejnym filmem masz jeszcze więcej pytań, a wydaje mi się, że jakby tutaj ten potencjał był największy, no, że jak właśnie już poszli w to opowiadanie o tym świecie, o tym, że tam jakieś protesty polityczne, że coś tam, że mamy właśnie jakichś dziwnych quasi-cybernazistów.
W kostce mamy ludzi, którzy zostali najwyraźniej aresztowani na ulicy, bo protestowali, rzucani tutaj.
Tak,
nie?
Że jakby nikt już się o nich nie zatroszy, tak? Że możemy z nimi zrobić cokolwiek, bo nikt nie będzie ich szukał, jakby nikt się nie przejmie tym, że co tam się z nimi stało, więc możemy, nie wiem, podrobić ich podpisy, możemy właśnie dowolnie na nich eksperymentować czy coś. Tak samo ci pracownicy, tak? Oni też się jakby już wydają takimi ludźmi bez przeszłości, tak? Że tam jeszcze pamięć czyścimy tym ludziom. No generalnie tutaj jest jakiś... Można było właśnie dookoła tego bardziej zbudować film, ale nie, to rzeczy są tak powrzucane bez ładu i składu.
To też ta część traci zupełnie te rzeczy, które były intrygujące w tych poprzednich, nie? Właśnie tak jak w jedynce była to, jak grupa współpracuje, albo też te zagadki matematyczne, bo ja uwielbiam w jedynki tą popcornową matematykę, nie? Że potrafię zrozumieć, bo ona jest na takim basic poziomie, ale wydaje się, wiesz, skomplikowana, nie? Że się czujesz taki, o kurde, no jestem mądry, wiem o co chodzi, wiem o co chodzi, wiesz, liczby pierwsze, permutacje, nie? Coś mniej więcej wiem, nie? Z matematyki jest całkowita noga, ale tu się mogę czuć, wiesz, że mniej więcej mogę udawać przynajmniej, że wiem o co tym ludziom chodzi, jak oni tam zaczynają to wszystko działać i rozwiązywać, nie? I to jest fajne, to jest takie popcornowe, angażujące, nie? później, wiesz, w dwójce już o tym zapomnieli, w trójce zapomnieli o wszystkim, nie? I o tym, jak grupa ma... I tak, zapomnieli o tej matematyce, która była no, naprawdę mocną siłą jedynki, o tym, jak grupa działa, nie? Która była w jedynce i jeszcze w dwójce. I nie ma tego z dwójki, czyli tego tak tego naprawdę na full dziwactwa, nie? Które jest angażujące przyciągi do ekranu, tylko jest takie rozbicie między tym, co mogłoby być ciekawe, z tymi ludźmi, którzy muszą zawiadywać tą całą kostką, nie? A tym dodanym, co się dzieje w kostce, co już zupełnie cię nie angażuje, nie? I to jest takie na pół gwizdka zupełnie zrobione. I to jest strata materiału tylko, nie? Żeby coś takiego zrobić. Mogli się po prostu na jednym części skupić i najlepiej na tej z tymi ludźmi, bo ona była najbardziej angażująca według mnie.
No właśnie, tam oni w tej części wreszcie robią coś, czego nie miały poprzednie części, bo też nie do końca potrzebowały, ale w takim filmie jak ten szczególnie no jest potrzebne, czyli no, czym jest antagonista, nie? Jakby to jest coś, co w Piłach zawsze działało bardzo dobrze. Widziałeś jakby kto pociąga za sznurki, nie? Nawet jak nie widziałeś, no to wiesz, że ktoś jest, kto pociąga za sznurki. Potem dowiadywałeś się 5 filmów później, kto pociąga za sznurki oczywiście. Ale zawsze ktoś był. Była jakaś siła, przeciwko której trzeba było walczyć. Tutaj mamy w tej drugiej części powiedziane, że no jest ta korporacja Aizon, albo Skippy, która odpowiada za to wszystko. Ale nikt nie wie, co ona robi, ani co w ogóle, co ma na celu. Tutaj dopiero dostajemy jakieś tam kolejne skrawki tego, że no tutaj jakiś współpracuje najwyraźniej z rządem, czy coś. Jest ten motyw, no nie wiem, ja zacząłem sobie tak kombinować, że właśnie jak jest mowa o tym Bogu, to znaczy, że to jest jakaś taka Ameryka, wiecie, teraz zarządzana przez jakiś właśnie konserwatywny czy jakiś jeszcze bardziej tutaj bogojczyźniany rząd i oni właśnie zrobili z tej religijności jakiś oręż po prostu i coś w tym kierunku będą kombinować, ale to nigdy nie jest rozwinięte niestety.
Myślę, że właśnie poświęciłeś temu więcej myśli niż twórcy tego filmu.
Myślę, że oni chcieli po prostu cyborga tam wrzucić nagle.
A potem, że wniosku, że kurczę, to nawet nie jest nikomu potrzebne. Jakby oni wytłumaczyli w tym filmie, że to są po prostu badania prowadzone na ochotnikach, którzy się do tego zgłosili, bo nie wiem, dostali karę właśnie śmierci czy coś takiego i się zgłosili w zamian tego na badania, to spoko. I na przykład dowiadują się w tym momencie, że na przykład ktoś tam trafił, kto nie ma, nie wiem, kto właśnie nie podpisał czegoś takiego. To była jakaś tam zagadka, powiedzmy, którą można by rozwijać, ale poza tym, no to wystarczyło powiedzieć, że testują tutaj. Tutaj powiedzmy, jak ludzie zachowują w stosowych sytuacjach i tyle, jakby i już. I testują to na jakichś więźniach, czy kimś, kto i tak już jakby miał ograniczone prawa wcześniej, nie? Więc jakby rozumiemy, dlaczego został zamknięty w tym. I już. A oni tutaj kombinują z jakimś w ogóle Bogiem, z jakimś w ogóle ściąganiem ludzi z ulic.
Ale pułapki, nie?
No, więc to jest, no właśnie dlatego myślę, że brakowało tej jakiejś takiej konkretnej osoby, która by, wiecie, nadała ton tym filmom i o czym one mają być. I dlatego każdy z filmów, już tak trochę zmierzając w kierunku podsumowania całej serii, każdy z tych filmów jakby działa dużo lepiej osobno niż w pakiecie, szczerze mówiąc, bo jedynka działa spoko osobno, jakby... Jest tam masa oczywiście pytań bez odpowiedzi, ale jakby łapiesz o co chodzi, jakby jaki był cel tego filmu. Dwójka, no jestem takim dziwnym eksperymentem, nie? Że no zostają zamknięci w fizyczno-matematycznym konstrukcie, którego nie potrafimy sobie wyobrazić. Jakby to wyglądało? I okej, okay, nie? I możesz sobie oglądać. No i ta trójka to jest taka trochę właśnie Cabin in the Woods, ale z piłą w tle. I oczywiście w takiej bardziej no, zubożonej formie. Ale jakoś tam działa. Właśnie to się rozwala tym bardziej, im więcej masz tych filmów wcześniej na przykład, nie? Więc dla mnie te filmy są ciekawe, każdy na swój sposób, ale bardzo ładnie pokazują, co się dzieje z serią, która no, nie jest stworzona jako spójna historia, tylko każdy ciągnie ją w swoją stronę.
No to podsumowując, to ja powiem tak, no jedynka jest okej, okay, spoko, można obejrzeć, ale właśnie raczej nawet nie dla ludzi, którzy, nie wiem, super są fanami horroru, bardziej tak, żeby popatrzeć na ludzi właśnie w stresujących sytuacjach. Dwójka wydaje mi się, że... nie wiem, chciałabym usłyszeć opinię kogoś, kto widział to na kwasie i czy wtedy widzi ten Tesseract i czwarty wymiar się załącza i może wtedy to ma sens, no bo dla mnie w tym momencie to jest jakiś tak super abstrakcyjny koncept, że whatever. A trzecia część no rozładzi się w szwach i no nie jest może, nie jest najgorszym filmem czy coś, ale no w żadną stronę to jest tak, takie wiecie, rozciągnięte i nawet nie wiadomo na czym się w tym filmie skupiać i nikomu chyba nie zależało.
Tu w ogóle widać też, tak jak już mówiliśmy kilka razy wcześniej, że widać to, kto robił te filmy, nie? Że widać, że Natalii jest, no, największy talent ma z tej trójki reżyserów, miał jakiś pomysł na to, nie? I no, też widać choćby po Splicie, który też nie jest jakimś super filmem, ale też chciał jakieś swoje pomysły tam przemycić.
Ten film z Adrianem Brodym, tak? Ten,
tak,
z tym kosmitą takim, nie jestem takim... genetycznym tam...
Tak, którą gra Emma, nie? Ta Anna Taylor-Joy, nie? Tak. Młodziutka. I no to jest... Ja tego filmu nienawidzę, ale jest ciekawy konceptualnie, nie? I był za nim jakiś pomysł. No, ale to jest straszny film. Ale nadal ja za każdym razem czekam na nowe filmy Nataliego, nie? Co on odpieprzy. Bo to jest naprawdę ciekawy człowiek. No i później mamy tego sekuę, który sobie zrobił dla Becky, wiesz, jeden film, bo pozwolili mu zrobić, dali mu
miał
jakiś
okazję, że zrobił, no przecież.
Ale tak było i tak, rozumiem dokładnie tak wygląda. Ale wiesz, on skończył swoją karierę, zaczął swoją karierę reżyserską i skończył na początku wieku, nie? To zrobił tam chyba 2 czy 3 filmy. Tym, tak jak mówiłem, że Hypercube jest jego największym dziełem, nie? I później wrócił znowu do zdjęć,
znaczy,
bo
Splice to jest najlepsze. Okay.
Splice, a ja jak powiedziałem?
Ty mówisz Split, ja cały czas ja mam mówię... Shyamalana w głowie.
To mi się też załączył Shyamalan, no. Taki sam poziom filmu, więc maczetami. Ale, no, tak jak mówisz, Sekua, okej. Okay. Miał taki, wiesz, chęć, żeby sobie filmy wyreżyserować i wyreżyserował. I to widać, że to jest bardziej wizualna zabawa, bo takie jest jego, wiesz, zawodowe wykształcenie, niż coś, wiesz, co chciał opowiedzieć jakąś historię, nie? Bo tam nie było żadnej historii do powiedzenia, nie? Było do pokazania coś. No i mamy tą trzecią część, którą zrobił geniusz, którego zobaczę wszystkie filmy, ale widać, że to jest geniusz właśnie tego typu, że no, ten film się nie udał za bardzo.
Możemy zrobić cykl, wiecie, omówień tego filmu, który nazwiemy Puście Barabasza.
Totalnie.
Okej. Okay. No. Ale Splice też kiedyś można by sobie przypomnieć, bo to jest taki dziwny film, pamiętam. Ale z całkiem fajnymi efektami specjalnymi swoją drogą. Tak, w nawiązaniu do tego, jak chujowe efekty specjalne mają te wszystkie 3 filmy razem wzięte. Ale no taka epoka. W ogóle, kurczę, te filmy z końca lat 90. i początku lat 2000. Najgorsza epoka dla kina science fiction i horrorów, bo to jest ten czas tego chujowego CGI, które po prostu wszędzie było, musiało być po prostu, ale ono nigdy się nie broni, po prostu nigdy.
I w każdym filmie, pamiętasz jak w Blade'ie 2 jest najgorsza scena w historii kina? Nie, ta jak walczą na tle jakiegoś billboardu. Blade z tym wampirem. I oni są zrobieni całkowicie w CGI. No. I to jest kurde gorsze niż jakieś przerywniki z gier z połowy, wiesz, lat 90. Nie? To jest przerażające.
No, wszystkie najgorsze filmy, które pamiętamy za to najgorsze CGI, no to jest właśnie ten okres, nie? Koniec lat 90., początek lat 2000. Jakoś tak po 2005 się jakoś tak w miarę uspokoiło, nie? No, może troszkę później, ale właśnie nawet tych superbohaterskie rzeczy, kurde, ta Catwoman na przykład, nie? Wszystko po prostu zachłyśnięcie się tym, że w komputerze teraz możemy zrobić, będzie taniej, nie? I było, nie? Jeszcze mam wrażenie, że jeszcze w takich filmach jak Cube, nawet jak ten drugi, nawet Hypercube, jeszcze jakoś to usprawiedliwić, że okej, no to jest takie surowe, trochę zgrzebne, nie? Jakby...
No tak, nam się tutaj rzeczywistość kwantowa wydestylowała, tak. No sorry.
Tak, jak ten gość, jak ten hipersześcian latający po pokoju rozwalił tego gościa po prostu na takie poligony, to tak miało być generalnie, tak wygląda to tam. Ale no to przeszkadza momentami, nie? No dobra, to chyba na tym będziemy kończyć w takim razie. Znaczy tak, zerknę jeszcze do tych pytań, czy nie ominęliśmy niczego tutaj, co do nas pisano.
O portalu chciałeś coś powiedzieć.
Który z nich według was był lepszy? Cube 1 czy Cube 2? No Cube 1 jest lepszy, ale jakby miał obejrzeć jeszcze raz jakiś film, to Cube 2.
Ja bym zrobił komentarz kiedyś do Cube 2, bo to jest niesamowite kino.
No. No ja mogę, ale jeśli coś mi dacie do tego.
I jeszcze drugie pytanie od Bartka. Czy oglądałeś film w Cube? Okej, to odhaczone. Pierwsza najlepsza część z jednym z ulubionych slasherów. Ja wiem, czy to jest slasher. No niby ludzie giną, nie? Ale z drugiej strony...
Tak jak mówiliśmy, tylko 2 osoby giną przez pułapki i reszta to tam... Tak,
reszta się zabija nawzajem. Trochę trudno nazwać to slasherem, gdzie wszyscy się zabijają nawzajem.
To jest torture porn już bardziej, nie? Coś w tym stylu.
Coś bardziej tak, ja, żeby już bardziej pod to można podciągnąć, nie? No to brakuje antagonisty, nie? Jasne, no jest ten typ, którym odpierdala w którymś momencie. Ale no, to jest trochę inaczej zbudowane niż w większości slasherów, nie? No i właśnie w klimacie portala. Trochę tak, właśnie. To mi przyszło na myśl, że te takie właśnie bardzo industrialne wnętrza, takie dosyć sterylne, ale jednocześnie widać, że to jest zaprojektowane tylko pod testy. To nie ma być ładne, to ma być przede wszystkim tutaj wygodne. To mi przychodziło na myśl portal, szczególnie, że w portalu też jesteś zamknięty w jakimś tam, właśnie w jakiejś przestrzeni, wbrew swojej woli w zasadzie. No i musisz się przedostawać z pomieszczenia do pomieszczenia, gdzie w każdym są jakieś pułapki albo jakieś zagadki do rozwiązania, więc totalnie jak Cube, więc...
No w ogóle fajnie, jakby wiesz, jakby cały konspekt tego był taki, że komputer naprawdę przejął nad tym całym konstruktem władzę, nie? I sobie tam się bawi ludźmi, nie? I sprawdza ich, żeby poznać...
I to jest lepszy pomysł niż 3 filmy po prostu miały, nie? Ale też, wiesz, jak widzisz na przykład jaki skok zaliczył Portal 2 względem Portala 1, pierwszego, jak wiesz, pierwszy Portal była taka krótka gierka po prostu z paroma tymi poziomami, bardziej zabawa tym konceptem właśnie, że możesz sobie tworzyć portale w grze i przechodzić między nimi. I ten pierwszy Cube, to też jest troszkę zabawa konceptem, nie? Mamy fajny pomysł, więc zróbmy o tym film.
A potem masz drugi portal, który ma taką długą, piękną historię, gdzie mówią, jak powstała ta placówka badawcza, kim są osoby stojące za nią w ogóle, skąd się wzięła GLaDOS, ten komputer, który tym zarządza i tak dalej. I to jest wszystko tak pięknie wyjaśnione w formie takiej genialnej fabuły, a potem patrzysz na Hypercube i tam nie ma nic, czego się nie dowiadujesz. Potem masz kolejny film, też nic ci nie mówi. I wiesz, no myślę, że te portale pokazują, że można było to zrobić dużo, dużo lepiej. Nie? Mam wrażenie, że jakby po prostu ktoś zrobił sequel, który by rozwinął to wszystko, opowiedział historię, która za tym stoi i zrobił to dobrze, to byśmy nie narzekali, że o, dowiadujemy się wreszcie wszystkiego. Nie? Bo trochę wydaje mi się, że na etapie sequelu to już można było tego oczekiwać. No, to tak. By było tyle, jeśli chodzi o nasze wynurzenia na temat Cube. I tak jak wspomniałem, dziękujemy Lukuczowi i Bartkowi MP za wasze hojne datki i zachęcamy, słuchajcie, jeśli chcecie, żebyśmy właśnie pogadali sobie z godzinkę, czy mniej więcej tyle o jakiejś produkcji, o której nie znajdujecie na przykład żadnej dyskusji w internecie, o której nikt nie mówi.
O Cube prawie nikt nie mówi, ja nawet szukałem przed naszą dyskusją, no i są jakieś pojedyncze recenzje, ale nie ma tak, że faktycznie ktoś, jak się wiem, super właśnie szczegółowo omawia całą serię, czy coś.
No, coś chciałeś powiedzieć?
Nie, że chyba nasza jest, chciałem to powiedzieć co Marta, że chyba nasza dyskusja jest największą w polskim internecie dyskusją o Cube.
Ciekawe czemu.
No właśnie, ale słuchajcie, no właśnie, jeśli są jakieś filmy, o których chcielibyście wysłuchać jakiejś dyskusji, żebyśmy sobie to obejrzeli i tak dalej, no to możecie zrobić dokładnie to samo, co Lukucz i Bartek MP. Postaramy się wówczas te filmy nadrobić i obejrzeć i o nich pogadać. Natomiast no, zachęcamy was oczywiście do oglądania też kolejnych dyskusji, bo poza oczywiście tym cyklem, gdzie mówimy o filmach, które wy nam podsuwacie, no to mamy też cykl z ikonami horroru i do tego też już powolutku się przymierzamy do kolejnego odcinka, który będzie dotyczył potwora z Czarnej Laguny, co też jest cyklem, o którym się rzadko wspomina dzisiaj, nie? Gdyby nie kształt wody Del Toro, to już w ogóle nikt by pewnie nie wspominał, więc też myślę, że warto będzie sobie o tym przypomnieć i pogadać.
No, kiedyś Cube możemy wypuścić jeszcze raz pod szyldem tamtej serii.
Nie wiem, czy Cube jest ikoną horroru.
Ten sześć tam.
Vincenzo Natali jest, jest ikoną horroru.
Może pan Barabasz jest.
Pan tak, oni zrobiły. Oj, to będzie cykl. Cały cykl będzie.
No, także oczywiście bądźcie z nami, tak? Zostańcie z nami i zapraszamy oczywiście do kolejnych odcinków.
Do naszego sześcianu.
Tak, do naszego sześcianu. Bo z nami Marta Najman, Radek Kisula, ja się nazywam Kastelmach. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.